Land of Confusion. Za dzieciaka przerażały mnie te pacynki ze słynnego programu TV. Teledysk towarzyszył najpopularniejszemu singlowi z płyty Invisible Touch. Lada chwila albumowi stuknął 4 dychy. Na linii telefonicznej jest z nami drugi gość programu świątecznego, Maurycy Nowakowski, dziennikarz muzyczny, pisarz powieści kryminalnych oraz biograf grupy Genesis i jej członków. Witamy pana, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Czy nadal dostaje pan pytania o nową wersję biografii naszej rodzimej formacji Riverside?
Zdarza się faktycznie. Już jakiś czas, od kilkunastu dni może nie, ale ciągle ten temat wraca.
Wiem, że Mariusz Duda uwielbia Genesis i pan opowie nam dziś o poranku, o tym popowym okresie istnienia grupy, gdy przewodził jej Phil Collins. Wiem, że ten rozdział, dokładnie 20-letni, ma swoich zwolenników i także oponentów.
Tych zwolenników ma zdecydowanie więcej, jak to jeśli chodzi o sukcesy komercyjne, to się liczy w milionach. Wrogów tego okresu ma chyba więcej w takiej twardej grupie fanów rocka progresywnego, ale tych mniej elastycznych. Tych mam wrażenie bardziej przyzwyczajonych, właśnie jakby trochę to paradoksalnie zabrzmi, ale chyba mniej progresywnych, jeśli chodzi o samo myślenie o muzyce, natomiast ja bardzo lubię ten okres. Ja to był mój początek fascynacji tą grupą i mimo, że uwielbiam The Lamp, uwielbiam wczesne rzeczy, uwielbiam Sterling England, to nie mam nic przeciwko Invisible Touch i tym płytom, które były już w latach 80.
A ma pan problem z płytą Abbey Cap, bo o ile ja kocham syntezatory, tak, jest to z tego Collinsowego okresu ta płyta, której nadal nie znam na pamięć i mam z nią problem.
Mam. Jest to, myślę, najmniej lubiana przeze mnie płyta, natomiast ja uważam, że ona była potrzebna. To był taki album, który przerzucił zespół z podejścia harmonicznego na rytmiczne i to było bardzo potrzebne. Do albumu Duke włącznie to był zespół stricte progresywny, oparty na harmoniach, na akordach, na takim monumentalnym brzmieniu. Dopiero Abba Cap przestawił zespół na te tory, które umożliwiły później powstaniu takich utworów jak Mama, jak Come by the Sea. To był taki album, który umożliwił zespołowi przejście na inny styl.
Była to ostatnia chwila w roku 1980, żeby przedstawić na płycie ostatnie akcenty takiego klasycznego rocka progresywnego, bo była i koncepcja, i był też temat przewodni, czyli rozstanie Phila Collinsa z pierwszą żoną. Potem, tak jak pan powiedział, Abbey Cap rok 81 i takie zwięzłe przejście do tego bardziej przystępnego okresu działalności, płyta Genesis, ale my rozmawiamy dzisiaj o płytach ostatnich z Philem, które mają w tym roku swoje okrągłe rocznice. Chodzi o The Invisible Touch w roku 86 i Weekend Dance w 91. W roku 85 nadchodzi taka chwila ogromnego sukcesu dla Phila Collinsa. Ta najsłynniejsza dyskotekowa płyta No Jacket Required po prostu rozbija bank. Jest to jego największe osiągnięcie. Wydaje mi się, że już w tamtym momencie Phil mógł być takim niezależnym artystą, a jednak wrócił z nowym doświadczeniem. I to słychać na tej płycie The Invisible Touch. Jednak panowie wrócili, tylko że to już było inne spojrzenie na muzykę popularną na tej płycie, gdzie usłyszeliśmy między innymi The Land of Confusion.
To jest dosyć złożona rzecz, bo po pierwsze to są lata 80., a lata 80. w muzyce w tym momencie to był renesans miłości do czarnej muzyki lat 60., czyli Stamla Motown. Na tym bazowała Madonna, na tym bazował Michael i Phil Collins też. A druga rzecz jest taka, że Genesis, czyli i Tony Banks, i Mike Rutherford, oni uwielbiali tę muzykę w dzieciństwie. Dla nich to nie była jakaś zdrada stylu. Dla nich to był trochę powrót do miłości bardzo wczesnego okresu, czyli muzyka R&B, tylko grana na nowoczesną modłę tamtych lat. A czemu wrócili? Wrócili, bo sens istnienia grupy opierał się na tym, że tworzyli razem. Czyli wchodzili do studia, nikt nie miał swoich piosenek, tylko grali razem muzykę. Oni wszyscy już wtedy mieli swoje płyty, na których mogli realizować swoje indywidualne plany muzyczne, a grupa była po to, żeby dawać coś więcej.
No i z tego co wiemy, to była jedna z tych grup, która działała bardzo demokratycznie obok grupy Queen, bo z tego co Tony Banks mówił wielokrotnie w wywiadach, zwłaszcza po odejściu już Phila Collinsa w 96 roku, nigdy się nie pokłóciliśmy i szanujemy każdą jego decyzję. To świadczyło o tym, że została spełniona fundamentalna zasada istnienia każdego zespołu, który szanował się wewnętrznie.
Tak, to się zaczęło w roku 82 czy 83, kiedy ruszyli z pracami nad albumem Genesis. wtedy było założenie, że nie przynosimy do studia żadnych swoich rzeczy. Odpalamy swoje instrumenty i gramy jam session. To jest nagrywane, to jest odsłuchiwane i później z tych najlepszych fragmentów, które na tych nagraniach są, przystępujemy do prac nad kompozycjami. To byli wtedy równorzędni partnerzy w sali prób. I w dużym stopniu na tym właśnie polegała siła w tamtym okresie tej grupy.
No i także przebojowość utworów, bo The Invisible Touch zdawać by się mogło, że w latach 80. dla Genesis było najważniejszym osiągnięciem. Bardzo popowy, ale także panowie nie odeszli od ducha dawnych lat, bo są dwie długie kompozycje na ponad 7 minut, czyli Domino i Tonight, Tonight, Tonight.
Zgadza się, ten duch progresywny w tym zespole był nawet wtedy, to nie ma wątpliwości. To też wynika z tego, jeszcze raz tutaj wrócę, do faktu, że ten zespół tworzył w trakcie grania muzyki, po prostu w trakcie jam session. Dzisiaj mało kto pamięta o tym, ale nawet Invisible Touch oryginalnie był częścią Domino. Ten fragment, który znamy z radia jako hit, gdyby to powstawało kilka lat wcześniej, to Domino nie trwałoby minut tam 12, tylko 15, bo jeszcze był Invisible Touch byłby w tym fragmencie.
Z jednej improwizacji zrodziły się dwie kompozycje, które znalazły się rozłączone na płycie. No faktycznie sam nawet o tym nie wiedziałem. To jest znaczy, piękna ciekawostka.
Tam jest chyba nawet więcej, bo tam jest jeszcze In the Glow of the Night. Tych kompozycji ukrytych jest tam ze trzy, a jedna jest po prostu wyjęta jako osobna piosenka.
Phil wiedział osobiście, że przystępność utworów prostszych dotrze do większego grona odbiorców i tutaj też panowie dali mu zielone światło, żeby także trochę jego ballad pojawiło się na tej płycie. In Too Deep na przykład.
In Too Deep jest jego w dużym stopniu. Jeśli chodzi o refreny, to słychać. Collins był taką przeciwwagą i dla Banksa, i dla Mike'a Rutherforda, którzy mieli tendencję do komplikowania rzeczy. To oni byli chyba trochę skrępowani, jeśli chodziło o robienie rzeczy prostych, piosenek o miłości. Tam zawsze był przekaz ukryty pod jakąś opowieścią, bajka o skłonku, jakaś myszka uciekająca przed kotem. Tam zawsze były jakieś takie alegorie, jakieś treści ukryte. A Collins miał taki luz w sobie, taką prostotę artystyczną, że on potrafił śpiewać o miłości na przykład w bardzo prosty sposób. I to był też taki czas, kiedy też i Tony Banks, i Mike Rutherford mieli w sobie na to zgodę, żeby takie rzeczy były na płycie. I gdyby nie to, to ten zespół nie byłby aż tak znany. Tej grupie zawsze brakowało takiej prostoty, takiej otwartości, wartość na prosty przekaz.
W roku 91 przychodzi taki moment dla grupy, gdy trzeba wydać album, który będzie zapełniał w 100% kompakt. To był ten czas, kiedy nowy nośnik zalewał rynek muzyczny i liczyła się oszczędność przestrzeni. Pojawia się Weekend Dance, ostatnie duże osiągnięcie z Philem Collinsem. Wydaje mi się, że to jest też album bardzo niedoceniany, bo wielu fanów, zwłaszcza konserwatywnego Genesis, miało go dosyć już po kilku przesłuchaniach. A jak to było na przykład z panem?
Moim zdaniem to jest wybitny album. Mój najbardziej ulubiony z tego późnego okresu. Uważam, że jest na nim wszystko. Są przeboje, No Son of Mine, I Can Dance, Hold On My Heart, czyli hity, ale też bardzo różne i rockowe, i balladowe, ale jest też sporo grania takiego, który bym nazwał progresywnym. Takie utwory jak Fading Lights, jak Dreaming While You Sleep, jak Living Forever. To są złożone formy, gdzieś tam unikające takich szablonów zwrotkowo-refrenowych. Uważam, że na tej płycie jest wszystko, co najlepsze w tej grupie. Bardzo cenię, do dzisiaj bardzo chętnie wracam.
No i także są tematy społeczne. Już sam pierwszy utwór, Son of Mine, mówi między innymi o problemie maltretowania dzieci, czyli bardzo odważny krok w stronę mówienia o kłopotach dzisiejszego świata.
To prawda. No Son of Mine to jest przemoc domowa. Co ciekawe w ogóle, to jest pierwsza płyta, na które te teksty bardzo często pisał Phil Collins. Te proporcje na poprzednich płytach były trochę inne. I te teksty Philowi naprawdę wyszły. No Son of Mine jest bardzo zabawny, ironiczny. Jesus He Knows Me, który obśmiewał amerykańskich kaznodziejów z tamtego okresu. Jest bardzo dramatyczny Driving the Last Spike. Także tutaj, tu w sumie na tej płycie nie ma banalnych rzeczy. Są rzeczy dramatyczne, są rzeczy zabawne, ale każda piosenka jest o czymś, że tak powiem.
A jaki dramatyzm tkwi w tym pierwszym monumentalnym Driving the Last Spike?
Driving the Last Spike, tekst Phila Collinsa opowiada o irlandzkich budowlańcach, którzy byli oddelegowani do pracy przy budowie na kolei. To byli ludzie, którzy ginęli bardzo często przy tej pracy. Ich zadaniem, bardzo krótko mówiąc, było przebijanie się przez góry, używanie po prostu różnych ładunków wybuchowych, które były takie, jakie były. I często ci ludzie po prostu przy tej pracy tracili życie.
I ta wielka trasa koncertowa rozciągnięta na cały rok 92, bo płyta ukazała się w listopadzie, to była taka ostatnia stadionowa trasa, już nie do powtórzenia.
Jeżeli chodzi o sam rozmach, to tak, bo później ten powrót z Collinsem w 2007 roku to też były stadiony, ale tych koncertów było dużo, dużo mniej. Była to trasa bardzo duża, duży rozmach, duża produkcja, co zresztą można zobaczyć na DVD The Way We Walk, wcześniej na kasecie wideo, także koncerty z Escort z Londynu są nagrane, można to obejrzeć. Są też inne, jeszcze takie bootlegowe nagrania. Pamiętam, że ta trasa była bardzo nerwowa, też pod tym względem, że to była bardzo duża inwestycja. Tony Smith, czyli menadżer tej grupy, liczył niemalże koncerty, ile musi się tego odbyć, żeby trasa się po prostu zaczęła spłacać. Także był to naprawdę bardzo duży projekt, nie tylko artystyczny, ale też biznesowy.
Phil Collins był, można powiedzieć, 20 lat liderem grupy Genesis. Pierwszy koncert już po odejściu Steve'a Hacketa miał miejsce w Kanadzie w marcu 1976 roku. Jakoś tak się złożyło, że 20 lat później, także 28 marca 1996 roku, oficjalnie zakończył on swoją współpracę. Ponad 10 lat zajęło mu dojście do tego, że więcej osiągnie jako artysta solowy, czy też inne przesłanki za tym przemawiały?
Mam wrażenie, że inne, że to nie chodziło o to, czy można więcej osiągnąć, ale chodziło o to, że w pewnym momencie Phil Collins, z tego co mówił też oficjalnie, w pewnym momencie poczuł się w zespole niekomfortowo. Był taki koncert bodajże w 92 roku już po trasie Weekend Dance, to był jakiś festiwal gdzieś na jakimś zamku w Anglii i Phil Collins w trakcie tego koncertu poczuł się nieswojo, że śpiewa na przykład nie swoje słowa. On był wtedy w takim momencie, tam znowu był kryzys w małżeństwie, była nowa kobieta, była praca nad solowym albumem Both Sides, który był bardzo osobistą rzeczą i to się zgrało ze sobą. Myślę, że całe te okoliczności spowodowały, że Phil uznał po kilkudziesięciu latach bycia częścią maszyny artystycznej, że dalej nie warto, że to już uwiera. I to był taki moment, czyli ten 92 rok był takim momentem, który go przechylił w stronę odejścia z grupy.
Zawsze uważałem, że ta jego pierwsza płyta solowa Face Value z 81 roku, kolejna rocznica, ma swoją kontynuację w Both Sides, bo dochodzi do dwóch tożsamych, podobnych sytuacji w jego życiu prywatnym, gdy kończy się miłość i związek i nadchodzą rozterki. Miał pan to samo słuchając obu płyt?
Tak, mam bardzo podobne wrażenie i myślę, że to chyba nawet nie jest wrażenie, tak chyba po prostu jest. I okoliczności w jego życiu, czyli rok 80-81, rozstanie z pierwszą żoną, bardzo dramatyczne, bardzo takie rozdzierające, po czym zamknięcie się we własnym osamotnionym już domu, praca nad płytą bez studia, bez innych muzyków i sytuacja się powtarza w roku 92-93, znów rozstanie, znów samotna praca na jeszcze większą skalę niż przy Face Value, bo przy Face Value jednak na pewnym etapie Phil dopuścił innych muzyków do współpracy na bardzo małą skalę, ale jednak przy Both Sides prawie nie. On napisał te utwory, on je zaśpiewał, on zagrał praktycznie na wszystkich instrumentach, także to jest praca w 99% po prostu indywidualna. Bardzo podobne procesy, bardzo podobne okoliczności.
Ten wielkanocny poranek oddaliśmy i Janowi Borysewiczowi, ale także grupie Genesis. Jest pan naszym gościem na naszej antenie i bardzo panu dziękujemy za tę garść informacji o tych dwóch albumach, o których bardzo wiele się mówi, ale jeszcze nie słyszałem takiej profesjonalnej analizy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj na ten temat porozmawiać, a przypomnę, że naszym gościem był pan Maurycy Nowakowski, biograf grupy Genesis, jeden z największych i oddanych fanów tej grupy, jakich poznałem przez całe swoje życie. Panie Maurycy, dziękujemy bardzo panu za rozmowę i życzymy wesołych świąt.
Bardzo mi miło to słyszeć. Dziękuję za zaproszenie. Wesołych świąt. Dziękuję.
Przed nami Jesus, He Knows Me.